Echo niesie, radio w lesie.
Dzień dobry Państwu, Kinga Siwiec. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest łowczy okręgowy Michał Pobiedziński. Dzień dobry.
Dzień dobry, Daszbur, witam serdecznie wszystkich słuchaczy, witam Panią redaktor.
Dzisiejsza audycja będzie dość poważna. Porozmawiamy o tym, co zwierzęta robią u schyłku swojego życia. Zwierzęta mają swoje zwyczaje, mają swoje sposoby, żeby umrzeć, tak to brzydko i drastycznie brzmi, ale u schyłku życia te starsze osobniki podobno szukają sobie miejsca, w którym mogą spokojnie odejść. To jest prawda, czy to jest taki mit i taka nasza trochę bajka, bo chcielibyśmy trochę idealizować te zwierzęta?
Niewątpliwie jest to prawda. Starsze osobniki, które przeczuwają, że coś z ich organizmem się dzieje, szukają schronienia. Chcą być same w miejscach niedostępnych, żeby nikt im nie przeszkadzał. No i tam przeważnie dokonują żywota. Najlepiej w miejscu, gdzie nikt dodatkowo je nie stresuje. Tak naprawdę temat śmierci dla większości ludzi jest tematem tabu. My nie lubimy o tym rozmawiać, czy nawet myśleć. Niestety śmierć towarzyszy nam każdego dnia. Tragedią dla każdego człowieka jest, jak odejdzie nam ktoś bliski, ale patrząc na to szerzej, na śmierć zwierząt różnego rodzaju, to śmierć towarzyszy nam codziennie. Chociażby jadąc autem, każdy z nas zabija u śmierca setki owadów. Czasami się zdarza, że uśmiercamy płazy, żaby, które wychodzą na drogę, to też są rozjeżdżane. Także śmierć towarzyszy nam codziennie.
Pan powiedział o tym, że szukają starsze osobniki tego miejsca, w którym mogą spokojnie odejść. Czy to jest miejsce, które po prostu jest odizolowane, w którym mają spokój? Czy może to są miejsca, do których wracają, które dobrze znają?
Niewątpliwie zwierzęta u schyłku swojego funkcjonowania na tym świecie szukają miejsc, które im wydają się bezpieczne. Nie spotyka się w Polsce takich miejsc, choć jakby można było tutaj przełożyć słonie, że są cmentarzyska słoni, że one tam idą i każde pokolenie ma swoje takie miejsce, gdzie dokonują żywota poszczególne osobniki. Nie. W Polsce te gatunki zwierząt, które występują u nas, nie mają takich swoich cmentarzysk. Wybierają miejsca odosobnione. To są przypadki, gdzie te starsze osobniki odłączają się od chmar, wiedzą, że się starzeją i wybierają życie samotnika do końca swoich dni. A tak naprawdę duża część naukowców przekonuje, że sama istota śmierci nie jest zrozumiała dla zwierząt, ponieważ w odróżnieniu od człowieka nie są obdarzone samoświadomością. Także one wiedzą, że coś się dzieje, ale nie przewidują, co to tak dokładnie jest i z czym to się wiąże.
Jak różne gatunki traktują te starsze osobniki? No bo mamy taką watahę wilków na przykład, która bardzo często się widzi gdzieś w internecie chociażby, że kiedy watacha się porusza, to ona też się porusza w odpowiedni sposób. Te starsze osobniki, bardziej schorowane, słabsze, są chronione. Do jakiego stopnia tak naprawdę ten gatunek zwierząt i też inne dbają o te swoje starszych członków stada?
Duża część społeczeństwa wyobraża sobie, że przyroda funkcjonuje trochę tak jak w bajkach Disneya, lecz nie jest to prawdą. Tam te bajki pokazują nam, że te więzi między zwierzętami są bardzo silne. One w pewnych momentach są oczywiście, ale zachowania zwierząt potrafią być i naprawdę są brutalne. Jeżeli chodzi o taki przykład, to można to zobrazować na podstawie funkcjonowania jeleni szlachetnych. Tamta walka i funkcjonowanie w stadzie jest brutalna. Jeżeli jest jakaś osłabiona, stara sztuka, to ona nie jest traktowana tak, jakbyśmy to przełożyli na bajki Disneya, że pozostałe osobniki się nią opiekują. Nie, to wygląda zupełnie inaczej. Ta starsza sztuka, która już nie nadąża i nie funkcjonuje tak, jak pozostałe w sile wieku osobniki, ona jest odpychana, potrafi być kopana, potrafi być gryziona, dają do zrozumienia, że po prostu ten osobnik się już w tej chmarze jeleni nie nadaje, spowalnia tą grupę i potencjalnie stwarza zagrożenie, ponieważ te duże drapieżniki, tak jak pani tu wymieniła, chociażby wilk, no interesują się taką osłabioną sztuką, a przez to potencjalnie stwarzają również zagrożenie dla tych sztuk, które w tej chmarze funkcjonują. I wilk oczywiście jakąś tam selekcję przeprowadza, że wybierze tą sztukę, która zostaje gdzieś w tyle, ale też jeżeli uda mu się złapać sztukę cielaka, który rokuje i jest w sile wieku, to też instynktownie go uśmierci, żeby go potem zjeść.
Czyli to przetrwanie to ten instynkt samozachowawczy przede wszystkim. Tutaj nie ma miejsca na współczucie.
Nie ma miejsca. Przyroda jest brutalna i musimy sobie to uświadomić. To niektórzy nadają zwierzętom takie cechy ludzkie, nazywają ich mama, tata, dziecko, babcia. To jest takie idealizowanie tej przyrody. To tak nie funkcjonuje. Możemy to tak odnosić, ale to jest taki współczesny bambinizm, że chcemy faktycznie nadawać cechy ludzkie zwierzętom, ale one zupełnie inaczej się zachowują i zupełnie inaczej funkcjonują niż ludzie. I najlepiej rzeczy nazywać po imieniu i mówić, jak to jest, a nie czarować tutaj ludzi, że przyroda jest taka piękna jak w bajkach Disneya.
No właśnie, czyli tutaj trochę pan burzy ten taki właśnie wykreowany świat też przez internet, no bo wrócę właśnie do tych wilków, do tych zdjęć, które można znaleźć, gdzie to był taki dość popularny mem, że była watacha, która się przemieszcza i oczywiście ludzie pisali, że tak powinniśmy funkcjonować w społeczeństwie, czyli najpierw idą słabsze osobniki, które mają dyktować, jak szybko się stado porusza. To jest nieprawda w takim razie.
Ja mam odmienny pogląd na to, tak. Fachowcem, jeżeli chodzi o funkcjonowanie wilków, nie jestem, to się przyznam, ale czytałem opracowania profesora Henryka Okarmy, który o wilkach wie bardzo dużo i tam on nawet w swoich książkach i opracowaniach dotyczących tego gatunku no podnosi ten temat, że te starsze osobniki są przez stado odrzucane i one też prowadzą samotny tryb życia.
Jak długo w ogóle żyją nasze takie najbardziej popularne gatunki zwierząt, tych większych, czyli jelenie, sarny, wilki, dziki, zające? Jak długo taki zdrowy osobnik, którego nic nie spotka złego, no bo wiadomo, wypadki komunikacyjne chociażby, o których już wspomnieliśmy, się zdarzają, no ale jaka jest taka przeciętna długość życia tych gatunków na wolności?
Jeleń szlachetny na terenach Polski dożywa od 15 do 20 lat. Sarna europejska szacuje się, że do około 12. Dzik potrafi przeżyć 10 lat w naszych warunkach, lis do 15, podobnie jak psy. Zające między 8 a 10 lat. Taka jest długość życia biologicznie ukształtowana wśród tych gatunków. Tu warto w mojej ocenie i ciekawym jest podkreślenie, że wszystkie te przeżuwacze, tak jak jelenie i sarna, to one swoją długość życia też uzależniają od starcia zębów, ponieważ te zęby, które one posiadają podczas naturalnego żeru i przeżuwania pokarmu, one ścierają się. I dochodzi w pewnym momencie życia do tego, że te zęby są tak starte, że to pobieranie pokarmu jest bardzo mocno utrudnione, ograniczone, no a w efekcie starzenia, jak te zęby jeszcze też szczątkowe, które im pozostaną niestarte, zaczynają wypadać, no to pobieranie pokarmu jest bardzo utrudnione, tusza takiej zwierzyny i mięśnie stają się coraz słabsze, to widać ewidentnie, że ten osobnik jest już stary, coraz chudszy, słabszy, wtedy do takiego organizmu łatwiej trafić, jeżeli chodzi o jakieś wirusy, choroby, pasożyty, no i ten proces odejścia z tego świata zaczyna się już bardzo mocno, no i to funkcjonowanie takiego zwierzęcia jest bardzo mocno utrudnione, no i co kończy się odejściem.
Albo upolowaniem przez drapieżnika, no bo wiadomo, że taki osobnik jest słabszy, jest łatwiejszym celem. W ostatnich latach, jeżeli chodzi o choroby, które te zwierzęta zabijają, no to ASF, czyli choroba, która dotyka przede wszystkim dziki w naszych lasach, to jest problem już od ładnych kilku lat, prawda?
ASF występuje w Polsce od 2014 roku. Jest to duży problem, jak z tym sobie poradzić, ponieważ nie tylko dziki zdychają ze względu na posiadanie tego wirusa, ale jest to groźne też dla świń. Jeżeli jedna świnia w stadzie zostanie zarażona tym wirusem, to ze względów bioasekuracji i zdrowego rozsądku trzeba wszystkie świnie uśmiercić i zutylizować. To mięso się później nie nadaje do spożycia przez ludzi, a to miejsce jest rezerwuarem tego wirusa na bardzo długi czas. Jeżeli chodzi o dziki, to śmiertelność przy zarażeniu takim wirusem jest prawie 100%. Zdarzają się teraz informacje, że zostaje pozyskany przez myśliwego dzik, oddany do badania, że przeżył atak tego wirusa, ale jest dalej nosicielem. To też jest dosyć groźne. Zobaczymy, w jakim stopniu to się będzie dalej rozwijało. Ale tu jest, jeżeli chodzi o ten nasz główny temat, który dzisiaj poruszamy, czyli śmierć. Te dziki, które zostają zarażone wirusem afrykańskiego pomoru świń, one w ciągu 8 dni konają i to w wielkich cierpieniach. Głównym objawem zainfekowania przez ten wirus jest bardzo wysoka temperatura ciała, wynosząca do 41,5 stopnia Celsjusza. I te dziki zainfekowane i posiadające właśnie taką gorączkę, szukają miejsc chłodnych, czyli przeważnie są to jakieś strumyki, bagna, tam gdzie jest woda. One w ten sposób chłodzą swój organizm i często niestety właśnie te truchła dzików, które mogą być w dużych ilościach, znajdowane są właśnie w takich miejscach podmokłych, gdzie one próbując się leczyć, schładzają swoje ciało i ze względu na wysoką temperaturę i dalsze objawy i chorobę ciała konają w tych miejscach schronienia, ale podmokłych.
Śmierć zwierząt jest nieunikniona, to jest część natury i koła życia. My, poruszając się po lasach, po łąkach, możemy pewnie niezbyt często, bo zwierzęta raczej przed ludźmi stronią, zwłaszcza już te chore, no ale jeżeli kiedyś zauważymy z osłabioną sarnę, osłabionego jelenia, dzika, wilka, zająca, lisa, to czy my powinniśmy w jakikolwiek sposób reagować i co nas powinno zaalarmować?
Tak jak pani tutaj wspomniała, śmierć jest ostatnim elementem naszego życia tutaj i każdego z nas to spotka. Jeżeli napotkamy zwierzę, które dziwnie się zachowuje, zawsze trzeba mieć na uwadze swoje bezpieczeństwo. To jest najważniejsze i od tego powinniśmy zacząć. Ja radzę, żeby do takiego zwierzęcia się nie zbliżać. Jeżeli te objawy, które jesteśmy w stanie stwierdzić, odbiegają od jakichś norm przyjętych, a takie to są ucieczka po prostu zwierzęcia, jak zobaczy człowieka, te normy zostają zachwiane, no powinno nas to zaniepokoić. I zachowajmy spokój, zadbajmy o swoje bezpieczeństwo. Jeżeli naprawdę uważamy, że temu zwierzęciu potrzebna jest pomoc, to możemy poinformować o takim znalezieniu i o takim zachowaniu zwierzęcia odpowiednie służby powiatowego lekarza weterynarii. Możemy taką informację zgłosić do najbliższego nadleśnictwa. Możemy również poinformować jakiegoś lokalnego myśliwego czy kołowieckie, jeżeli jesteśmy w stanie do nich dotrzeć. No i wtedy te osoby, które mają większe doświadczenie, pomogą temu zwierzęciu, ewentualnie podejmą decyzję, co dalej zrobić. Ale najważniejsze tutaj jest zachowanie naszego bezpieczeństwa, ponieważ chociażby przez pryzmat wścieklizny, która może panować u lisów, to zwierzę też będzie w perspektywie czasu konało, ale może przez to nam jeszcze wrządzić dużo krzywdy i żebyśmy my sobie sami nie zrobili niepokoju i nie doprowadzili do problemów zdrowotnych u siebie. A elementem łańcucha pokarmowego też są również takie zwierzęta, które są chore, które niebawem padną i zostaną zjedzone przez chociażby padlinożerców. Nie unikniemy tego, że zwierzęta będą odchodzić z tego świata tak samo jak i my.
Koło życia po prostu. Dziękuję panu bardzo za tę rozmowę.
Serdecznie dziękuję, Daszbur.
Echo niesie, radio w lesie.